Od grudnia trwają już szczepienia przeciw COVID-19 medyków i innych osób z grupy zero. Od 25 stycznia pierwszą szczepionkę mogą już otrzymać seniorzy w wieku powyżej 70 lat. Rejestracja dla wieku 70+ zaczęła się zaledwie 4 dni temu, a już słyszymy, że terminy na szczepienia zajęte są do końca marca. Jak w praktyce przebiegała rejestracja, jakie są obserwacje z pierwszych dni szczepień i co mają robić osoby poniżej 70 lat, aby zapisać się w ogóle na szczepienia, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji w studiu jest specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Telefonicznie zaś jesteśmy połączeni z panią profesor Janą Zajkowską z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim powiemy o rejestracji i szczepieniu i perturbacjach lub udogodnieniach z tym związanych, teraz zacznijmy od tego, że do Polski dotarła mutacja wirusa z Wielkiej Brytanii. Wykryto ją u pacjenta z Małopolski. Zdaniem naukowców brytyjska mutacja SARS-CoV-2 jest bardziej zaraźliwa. Amerykańska agencja rządowa CDC oceniła, że jest o 50 do 70% bardziej zaraźliwy właśnie ten koronawirus niż oryginalny. Co to oznacza w praktyce, pani profesor? Jak to oni zmierzyli?
To znaczy, że ta zmiana, która nastąpiła, pozwala na skuteczniejsze i szybsze zakażanie, czyli może mniejsza dawka wirusa zakaża. Ten klucz, którymi dobiera się do naszych komórek, jest taki bardziej wygodny. W związku z tym, tak jak ocenialiśmy, że zakażana ilość osób jest większa, porównywalna może do odry w tej chwili, czyli więcej osób, osoba zakażona zakaża więcej osób wokół siebie.
Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że co? Że mniejsze pomieszczenia są bardziej niebezpieczne, czy że bliskość jest w tej chwili bardziej niewymagana, czyli zakazana, czy też no, coś z tego wynika dla nas. Skoro ktoś nas uprzedza, informuje, może nawet straszy, to czemuś to ma służyć?
Dokładnie, żebyśmy nie zapominali o tych podstawowych metodach ochrony, czyli utrzymywaniu dystansu. Widziałam, że ten dystans zwiększył się do 2 metrów w niektórych zaleceniach, nie 1,5, a 2 metry. Noszenie maseczek i mycie rąk, czyli żebyśmy nie zapominali, bo trochę już wszyscy są zmęczeni, znużeni, że jednak to jest bardzo istotne, dlatego że też obserwujemy tych zakażeń, jednak jest coraz więcej.
A z pani wiedzy, poza tym pacjentem z Małopolski, zresztą, który wyjechał już do Wielkiej Brytanii, z tego co wiemy powszechnie, to czy jeszcze gdzieś w Polsce były przypadki stwierdzenia tego właśnie no, z Wielkiej Brytanii koronawirusa?
Żeby stwierdzić to, należy wykonać tak zwane badanie sekwencjonowania, czyli tego zapisu materiału genetycznego i porównać z wirusem, który do tej pory był w Polsce. I takie badania robi się tylko w wybranych ośrodkach. W tej chwili pan profesor Pyrć prowadzi takie zakrojone na dużą skalę badanie z różnych regionów Polski, z różnych ognisk i bardzo niecierpliwie czekamy na wynik tych badań.
Czy z tego, co pani mówi, wynika, że tak naprawdę poprzez te zwykłe badania, które w tej chwili się prowadzi, to w żaden sposób nie jesteśmy w stanie ujawnić, czy on istnieje, pojawił się, w jakim miejscu się pojawił, w jakiej częstotliwości?
Nie, to jest specjalne badanie, tak zwane sekwencjonowanie. Natomiast wyniki, te badania, które przeprowadzamy, one wykrywają wszystkie warianty w tej chwili dostępne, czyli i test antygenowy, i test PCR wykrywa zarówno jeden i drugi wariant i nie różnicuje.
W związku z tym, że pojawiła się ta właśnie nowa odmiana, bardzo niebezpieczna, już słyszałem o tym, że niektóre kraje nawet zabraniają, może nie zabraniają, ale zalecają używania tylko i wyłącznie masek medycznych albo tych FFP2.
No tak, we wszystkich krajach trwa taki wyścig, ponieważ wszyscy liczymy na to, że szczepienia zmienią przebieg pandemii. W związku z tym, żeby zdążyć przed rozprzestrzenieniem się innych wariantów wirusa, a wiemy, że te dotychczasowe istniejące, te szczepionki skutecznie zapobiegają. Jeżeli chodzi o ten wariant brytyjski, wydaje się w świetle dotychczasowych badań, że również są skuteczne. Natomiast nie mamy pewności, że nie powstają nowe warianty. W związku z tym jednak te zalecenia są Może troszkę na wyrost, ale no, mają swoje uzasadnienie. Po prostu ograniczajmy do minimum transmisję wirusa, taką, na którą mamy wpływ, za pomocą maseczek i utrzymywania dystansu.
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że około 17 już jest tych odmian mutacji, przynajmniej w tej chwili już stwierdzonych. Jedną z nich jest właśnie ta brytyjska. Teraz z tego wynika może coś dla tych, którzy się chcą zaszczepić. Czy producenci monitorują skuteczność ich szczepionek wobec nowych tych wariantów? Czy trzeba przeprowadzać nowe badania kliniczne? Czy można to szybko ocenić w warunkach laboratoryjnych? Co pani może w tej kwestii nam powiedzieć?
Wiem, że prowadzone są takie badania, że są prowadzone, na ile surowice ozdrowieńców czy osób szczepionych reagują z tymi nowymi wariantami. Na razie te wyniki nie są niepokojące. To są na razie takie badania niepublikowane, tak zwane wstępnie recenzowane, więc nie są to duże badania. Natomiast w tej chwili jakby nie ma niepokoju, że te stosowane szczepionki nie zadziałają na te warianty. Natomiast nie mamy gwarancji, jakie jeszcze powstaną, jakie powstają, dlatego że ciągle mamy informacje. Wersja bawarska jest w tej chwili. Ten wirus bardzo zmienił się od momentu wyjścia z Chin. On już wielokrotnie ulegał mutacjom.
Czy właściwie jak pojawienie się nowych wariantów, bardziej zakaźnych, wpływa na konieczność osiągnięcia poziomu odporności zbiorowej?
No im więcej zachorowań tych takich naturalnych, im więcej osób przechoruje, tym zwiększy nam się pula osób, które generują odporność, pewną odporność po przechorowaniu. Natomiast ta odporność po przechorowaniu jest niestety słabsza niż ta po szczepieniu. W związku z tym, jak powiedziałam, trwa ten wyścig. Szczepmy się szybciej, żeby wygenerować tę odporność poszczepienną, która jest wyższa, lepsza i skuteczniejsza niż ta po przechorowaniu.
A ta odporność po szczepieniu, skąd wiadomo, że ona jest dużo wyższa? Czy to jest już jakoś zbadane, bo jeszcze tych badań przecież nie było tak dużo. Czy mamy za małą wiedzę na temat odporności po przechorowaniu?
Po przechorowaniu już są badania, jakie są generowane przeciwciała, natomiast samo szczepienie składa się z dwóch dawek i tak działa nasz układ odpornościowy, że jeżeli drugi kontakt mamy z przedstawionym patogenem, tutaj wirusem, a tak jest w przypadku szczepionki, to ta druga odpowiedź, ten drugi kontakt jest dużo silniejszy i generuje dużo wyższy poziom przeciwciał niż jednorazowy kontakt. Więc tutaj opieramy się na znajomości fizjologii działania naszego układu odpornościowego.
Na podstawie badań seroepidemiologicznych z województwa zachodniopomorskiego wiadomo, że 17% IgG stwierdzono, u 17% podwyższone IgG, właściwie, tak to trzeba by było powiedzieć, żeby się uodpornić na właśnie tego koronawirusa. Czy to badanie, które jest tam prowadzone, w jaki sposób można odnosić do naszego regionu, do całej Polski?
Ja nie znam tego badania. Czy to chodzi o to, że 17% osób przechorowało?
Przechorowało i miało te podwyższone IgG, bo to o to chodzi.
Rozumiem. No to jest badanie epidemiologiczne, które świadczy, że te 17% osób miało kontakt z wirusem w sposób objawowy bądź bezobjawowy. Natomiast nie wiem, jakie to są grupy. Czy to objęło wszystkich mieszkańców? Czy to objęło grupę osób starszych, czy osób młodszych, czy
dzieci? Tego dokładnie
dzieci?
Nie wiem. Tam grupa jest dość duża. Jeszcze mają do przebadania podobno 20 tysięcy i to wtedy będzie bardziej reprezentatywny wynik. Ale czy na podstawie właśnie takich danych z jednego województwa i na podstawie tego, co obserwujemy, jeśli chodzi o historię zachorowań, na przykład na południu, na północy, na wschodzie i tak dalej, można cokolwiek mówić o prawdopodobnej odporności, nazwijmy to takiej zbiorowej, w innych regionach?
No to trudno powiedzieć, bo ta intensywność transmisji wirusa jest różna w różnych województwach, natomiast te badania są niezwykle cenne, bo jeżeli będą już pełne wyniki badań i będziemy wiedzieli, że na przykład w grupie osób młodych, studentów czy osób pracujących ten odsetek jest dużo, dużo wyższy, to znaczy, że ta grupa odgrywa niezwykle istotną rolę w transmisji wirusa i to się przekłada na działania profilaktyczne. Jeżeli zobaczymy, że wśród seniorów ten odsetek jest dosyć niższy, to z tego też wypływają wnioski, że to jest ta grupa, którą trzeba szczególnie szybko doszczepiać. Także tutaj bardzo wiele informacji będzie z wyników tego badania. Natomiast czy jakie jest porównanie z innymi województwami, trudno mi powiedzieć, bo to też zależy od struktury zatrudnienia, od ilości dużych miast, od rodzaju transportu, który w danym województwie jest. Myślę, że różnice między województwami jednak będą, natomiast nie wiem, czy takie dramatycznie duże.
Jasne. No, w takim razie, jeśli chodzi o tego nowego koronawirusa, w tej chwili najważniejszą rzeczą, żeby w ogóle unikać go, to jest jednak ciągle stosowanie tych najbardziej prostych form, czyli dystansu, maseczki, no i nie wchodzenia tam, gdzie jest duże skupisko ludzi.
Jeszcze jest dodatkowe zalecenie takie, żeby unikać podróży, jeżeli one nie są niezbędne. Bo jednak tam, gdzie to jest wirus, gdzie występuje, już wiemy, we wszystkich krajach niemalże otaczających, w dużej ilości w Wielkiej Brytanii, w związku z tym podróże i kontakty z osobami, które podróżowały, niosą ze sobą ryzyko, że jednak będziemy dalej rozprzestrzeniać u siebie tego wirusa.
No ale czasem te podróże są konieczne, przynajmniej z powodu na przykład pracy albo też innych okoliczności. W związku z tym wówczas trzeba zwracać uwagę szczególnie na co?
No na to samo, cały czas na to samo, że zakażamy się bezpośrednim kontakcie z drugą osobą i drogą zakażenia jest zakaźna reozą, czyli maseczki, maseczki, maseczki i dystans.
No dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za wyjaśnienie dotyczące tego nowego koronawirusa i tych dodatkowych pytań. Chciałbym, żeby jeszcze chwilę pani profesor z nami pozostała, bo powiemy co nieco o początku szczepień, rejestracji, jak to wygląda w praktyce z dwóch punktów widzenia, z punktu widzenia POZ-u i z punktu widzenia właśnie szpitala, ale to za chwilę. A tematem audycji, pewnie jak w wielu domach, jest logistyka szczepień, tak to nazwijmy, a w zasadzie jak to się zaszczepić? Takie pytanie, które rodzi się i zarówno tym, którzy już się zarejestrowali, zapisali, jak i tym, którym jeszcze tego prawa nie przydzielono, bo mają po prostu za mało lat. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego badania, o którym wspomnieliśmy przed kilkoma minutami. Chodzi o wskaźnik IgG, który tam sprawdzano w badaniach seroepidemiologicznych w województwie zachodniopomorskim i chciałem się tu odnieść ewentualnie na podstawie tego badania, czy można coś wnioskować na teren naszego województwa. Pani doktor Joanna Zabielska-Cieciuch właśnie ma coś do dodania w tej sprawie, bo to IgG niekoniecznie może nam mówić to, co chcemy.
Tak, pacjenci nasi medycyny nie studiują, ale w wielu domach są encyklopedie zdrowia, jest internet i oznaczanie poziomu przeciwciał cieszy się ogromną popularnością. Niemalże codziennie jeden, dwóch pacjentów zgłasza się z prośbą o zinterpretowanie wyniku, który wykonali, oznaczają przeciwciała w klasie M i G. I poziomy tych przeciwciał nie można odbierać wprost, że ktoś, bo niektórzy dlaczego robią? Dlatego, że mówią, wie państwo, ja miałam taką infekcję, pewnie przechorowałem. I albo ci, którzy przechorowali po 2 miesiącach chcą sprawdzić, czy mają odporność, czy te przeciwciała ich organizm wytworzą. W klasie IgG są przeciwciała pamięci immunologicznej i tutaj nie ma takiej interpretacji wprost, że do tej cyfry to nie chorowałem, a powyżej to chorowałem, dlatego że zawsze obecność przeciwciał świadczy o tym, że dany człowiek miał kontakt z wirusem. Bo na skutek tego kontaktu organizm podjął obronę, cały proces obrony, w toku którego te przeciwciała wyprodukował. I my do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy pacjent przechorował i ten poziom jest niski. Na pewno to świadczy o kontakcie z wirusem. Jak długo te przeciwciała chronią, jak długo one się utrzymują, na te pytania odpowiedzi jeszcze nie znamy, także tu na pewno te wszystkie badania i analizy są bardzo cenne, a my na co dzień borykamy się z zaspokajaniem ciekawości naszych pacjentów.
No to teraz przejdźmy do tej praktyki. Od 25 stycznia rozpoczęły się powszechne szczepienia Polaków przeciw COVID-19. Jak w praktyce z Pani wiedzy, obserwacji przebiegały zapisy i w Pani poradni, a także w znanych Pani z okolicy? Czy mogłaby Pani nam trochę uchylić rąbka tajemnicy, tak to nazwijmy?
Rąbek tajemnicy należy zacząć uchylać od powoływania punktów szczepień. Opieka podstawowa od zawsze zajmuje się szczepieniami. To my realizujemy szczepienia obowiązkowe dzieci, młodzieży. To my realizujemy szczepienia zalecane przeciwko grypie, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. I każda przychodnia opieki podstawowej, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, musi mieć punkt szczepień, ponieważ w tym punkcie szczepień realizujemy świadczenia gwarantowane naszych pacjentów. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia, rozpoczynając organizację szczepień przeciwko COVID, wpisał taki warunek, że punkt szczepień ma realizować minimum 180 szczepień tygodniowo. To dyskwalifikowało małe przychodnie POZ-u z realizacji tego zadania, z przystąpienia do tych szczepień, ponieważ my nie możemy na kilka godzin, 4-5 dziennie wyłączyć przychodni z normalnych naszych działań i zająć się szczepieniami. Dlatego po pierwszym tygodniu, kiedy zaledwie niecały 1000 ofert wpłynął do Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia odstąpiono od tego wymogu z taką sugestią, że niech każdy szczepi ile może, bo chodzi o to, żeby pacjenci mieli jak najbliżej tą możliwość zaszczepienia.
I jaki skutek jest?
I na skutek jeszcze drugiego czynnika zgłosiło się wtedy około 8 tysięcy podmiotów. Niestety kolejne uwarunkowania i perypetie, które były, wymusiły na nas korzystanie z systemów informatycznych. Cały proces rejestrowania, monitorowania szczepień, zamawiania szczepionek, dokumentowania szczepienia jest całkowicie zinformatyzowany. I tu przychodnie...
Ale to dobrze czy to źle, bo że zinformatyzowany...
Z mojego punktu widzenia bardzo dobrze. Natomiast problem polegał na tym, że te informatyzowanie dopiero się tworzyło i to w bardzo szybkim tempie. Także my na przykład dostaliśmy zadanie, że musimy utworzyć grafiki w tym elektronicznej rejestracji 14 stycznia, ponieważ 15 stycznia ruszała rejestracja 80-latków i starszych osób na szczepienia.
I co to znaczyło dla tych 80-latków plus?
Każda przychodnia musiała utworzyć grafik na maksymalnie 30 dla 30 osób tygodniowo, ponieważ dostawy szczepionki do Polski zredukowały ilość szczepień, które każdy punkt będzie wykonywał, do 30. Bez względu na to, czy to jest mała przychodnia, która ma kilka tysięcy pacjentów, czy kilkadziesiąt, tak jak mamy w dużych aglomeracjach Trójmiasta czy Warszawie, każdy punkt szczepień dostał zadanie utworzenia grafiku na 30 miejsc do końca marca.
I to czy z tego powodu powstały te stojące ogromne kolejki w niektórych miejscach?
Nie, wtedy u nas w Białymstoku nie powstały, natomiast w wielu tych dużych aglomeracjach tak, ponieważ grafik szczepień do marca od 25 stycznia to jest około 10 tygodni, czyli około zaszczepienie 300 osób. I na potrzeby takiej małej przychodni jak moja, gdzie seniorów powyżej 75 roku życia mam 200, w zupełności to wystarczało. I w mojej przychodni każdy 80-latek, który miał chęć poddania się szczepieniu, bez żadnych problemów mógł się zapisać i w większości punktów w Białymstoku podobnie to wyglądało. Nasze grafiki 80-latkowie zapełnili w połowie.
Ale były punkty, w których zjawiała się ogromna liczba osób, a możliwości zapisania były mniejsze.
Były to miejsca takie jak jedna z przychodni, którą znam z Gdańska, gdzie jest 30 tysięcy pacjentów i tam punkt szczepień również dostał możliwość zaszczepienia 30 osób tygodniowo. Jedna z naszych koleżanek z miejscowości Podbiałostockich mówiła mi, że ona ma 800 seniorów na swojej liście, a do końca marca może zaszczepić 300, bo dostawy szczepionek na taką ilość potrzebują.
No i co będzie?
Więc chętni, którzy nie zdążyli się zapisać, nie mogli się zapisać, bo tych miejsc zabrakowało, muszą poczekać na kolejną turę dostaw szczepionek, dlatego że te ilości miejsc są uwarunkowane dostawami, które są docierają do Polski.
Czyli z tego, co pani mówi, wynika, że ten przydział liczby szczepionek w ogóle nie jest jakoś skorelowany z wiekiem tych, których trzeba zaszczepić w danych punktach.
Zaszczepić w grupie pierwszej, którą rozpoczęliśmy, bo nie mówię tu o grupie zero, pracowników medycznych, bo tym zajmowały się szpitale węzłowe. Natomiast szczepienia populacyjne rozpoczęły się wczoraj, właśnie w tych 6000 punktów, głównie zlokalizowanych w poradniach opieki podstawowej, ale też uruchomionych przez wojewodów w szpitalach tymczasowych. I te ilości miejsc, ilości szczepionek, którymi my dysponujemy, są podyktowane ilością szczepionek, które docierają. Mniej więcej 300 kilkadziesiąt tysięcy co tydzień w poniedziałki przylatuje do Polski. Z tego, jeśli statystycznie policzymy 6 tysięcy punktów po 30 dawek tygodniowo, to potrzebujemy 180 tysięcy. I to do tych punktów trafia. Pozostała połowa szczepionek z cotygodniowej dostawy trafia do zamrażarki i czeka 3 tygodnie, żeby zaszczepić drugą dawką. Ale chciałabym bardzo podkreślić, że 80-latkowie w Białymstoku wszyscy mieli szansę, cały tydzień był pierwszy tydzień od 15 stycznia był dedykowany tylko i wyłącznie osobom 80+ na szczepienie i tych miejsc w Białymstoku nam dużo zostało. Ja na swojej liście posiadam 30 czy nawet 40 osób powyżej 80 roku życia, które nie są pacjentami naszej przychodni, ale ponieważ dysponowaliśmy miejsca, to wszyscy 80-latkowie chętni, którzy chcieli, przez cały tydzień mogli się zapisywać i te miejsce, jeśli nie w swojej przychodni, to w innym miejscu znaleźć.
No dobrze, ale jak oni znaleźli akurat pani przychodnię? Skąd ta informacja się pojawiła?
Byli umawiani przez infolinię i infolinię 989, dlatego że tam konsultanci widzą ten informatyczny grafik, bo po to właśnie on został stwierdzony, ale też my w przychodni również ten grafik innych poradni widzimy i korzystaliśmy przy zapisach, które w ubiegłym tygodniu w piątek rozpoczęły się dla grupy 70+, bo tu już były kolejki większe, tu już wiedzieliśmy, że ta grupa niecała będzie mogła się zapisać, bo tych miejsc jest dla tej populacji za mało. I u mnie na przykład w piątek pod drzwiami przychodni pierwszy raz to od 20 lat się zdarzyło. Stało około 20 seniorów, nie wiem od której godziny, bo pierwsza pani koło klamki nawet na krześle siedziała. Natomiast zarejestrowanie tych osób zajęło nam 15-20 minut, ponieważ jedyną informacją do wprowadzenia do systemu to jest numer PESEL i numer telefonu, także bardzo sprawnie to zrobiliśmy i od godziny 9 ci seniorzy, którzy przychodzili się zapisywać, byli zapisywani na wolne miejsca i one około godziny 11 zostały wyczerpane.
No dobrze, to za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co mają zrobić ci, którym się nie udało nigdzie zapisać. Dziś mówimy o perturbacjach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19. Na razie szczepić się mogą seniorzy 70+. I tylko dzięki sprawności i umiejętności odczytywania różnych danych wielu seniorów można było przekierować z poradni, w której już nie ma miejsc do szczepienia, w inne punkty. Tak między innymi działo się w pani poradni. I z tego co wiem, wielu właśnie chcąc się zapisać u was, zapisało się w ogóle w inne miejsce. Jak to wyglądało w praktyce?
Tak, ponieważ ten system e-rejestracji umożliwia nam wgląd w wolne miejsca udostępnione przez inne punkty szczepień, to na terenie całej Polski. Właśnie z takiego dostępu, z takich informacji korzysta infolinia. Dlatego kiedy o godzinie około 10-11 nasz grafik już był zapełniony, a dzwonili do nas, czy przychodzili pacjenci wyrażający chęć zaszczepienia. Około godziny 13 udostępnione zostały grafiki w punktach szczepień szpitali tymczasowych na ulicy Wołodyjowskiego i na ulicy Żurawiej. No i myślę, że nawet do godzin wieczornych kilkudziesięciu, nawet do 100 pacjentów mój personel umówił do tych punktów, ponieważ nie odsyłaliśmy na infolinię, a od razu pacjentów umawialiśmy w tych punktach.
Czyli wasza poradnia mogła umówić pacjenta, nie waszego,
tak,
w innym miejscu, nawet nie informując tej poradni, bo nie ma po co, do której on tak naprawdę należy, do której
nie,
się zapisał.
To w ogóle szczepienia przeciwko COVID nic nie mają do należenia do jakiejkolwiek poradni. To nie są świadczenia gwarantowane. One nie są realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. To są szczepienia masowe, które zostały zorganizowane w związku z walką z pandemią.
Jeśli chodzi o same szczepienia, ile to u was dziennie zajmuje w tej chwili?
Ponieważ mamy 30 dawek do podania, zorganizowaliśmy tak, że 6 pacjentów jest szczepionych w poniedziałek, we wtorek 12 i w środę 12. Zajmuje to nam około 2 godzin.
I to wszystko. Reszta tak. To już normalna działalność.
Nie, no, w międzyczasie też normalna. Prowadzimy normalną działalność, bo jeden lekarz zajmuje się kwalifikowaniem, a inni pracują.
Tak to wyglądało w poradni u pani doktor Joanny Zabielskiej-Cieciuch. A jak to wyglądało w szpitalu u pani profesor, pani Joanna Zajkowska?
My już dostaliśmy listy z rozpisanymi pacjentami od godziny 8 rano do godziny 20. Pacjenci byli rozpisani co 3 minuty niemalże. Natomiast my działamy na 2 gabinety kwalifikujące i w zależności od potrzeb 1 lub 2 szczepiące. W związku z tym to nie jest taki okres zbyt krótki. Dajemy radę. Natomiast rzeczywiście wszystkie miejsca były wypełnione. Do godziny 19:45 przychodzili ostatni pacjenci. Rzeczywiście ten system taki rozpisywania na godziny ma swój sens, żeby pacjenci nie tłoczyli się i nie czekali, nie oczekiwali w kolejce, ponieważ oni są jeszcze bezbronni, jeszcze nie mogą się czuć bezpiecznie i mogą się zakażać w kolejce. W związku z tym ten system ma sens. Natomiast no, starsze osoby, wiadomo, pogoda taka, jaką mamy, te godziny nie zawsze były dotrzymywane. W związku z tym, ale jakąś płynność żeśmy utrzymywali. Starsze osoby zwykle są skazane na transport swoich najbliższych, czyli dzieci, wnuków czy rodziny przywoziły i w miarę to jakoś, w miarę było płynnie.
Bardzo pani dziękuję za udział w dzisiejszej audycji, bo wiem, że pani ma już inne obowiązki, lada chwila. Przypomnę, że naszym telefonicznym gościem była pani profesor Joanna Zajkowska. Ślicznie dziękuję, a my pozostajemy...
Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia państwu życzę.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Bardzo. A my pozostajemy przy tych, którzy no, teraz się zastanawiają, co to będzie, jak przyjdzie moja kolej. I czy to będzie bardzo podobnie jak w przypadku 70-latków, bo już pani doktor wspomniała, że już zauważyła dużo ludzi, dużo więcej przed przychodnią niż to było spodziewane.
No my z tego się spodziewaliśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że grupa 70-latków jest liczniejsza i jest to grupa o większej sprawności fizycznej, kondycji. No i na pewno też doświadczeniach życiowych, doświadczeniach kolejkowych. Więc nawet w miejscach, tak jak u mnie, nie było takiej potrzeby tworzenia tej kolejki, ale ona samoistnie, tam gdzie się pojawiają jakieś ograniczenia, reglamentacje, to regulatorem jest kolejka. Wielu pacjentów, seniorów mówi, że to jest bardziej pewna metoda, jak się przyjdzie osobiście, sprawę załatwi niż przez telefon, ale inni też i przez telefon do godziny 10-11 to załatwili. Natomiast co z tymi osobami, które nie zdążyły się zapisać, chciałyby się zaszczepić, to w każdym punkcie szczepień my prowadzimy taką listę rezerwową. Dlaczego? Dlatego, że chociażby wczoraj, pierwszy dzień szczepienia, 6 osób umówionych i jedna pani nie przyszła. Myśmy do niej zadzwonili, nie poinformowała nas o tym, że rezygnuje ze szczepienia, natomiast stwierdziła, że ona na razie szczepić się nie będzie, ona jeszcze się zastanowi, może w innym terminie. I dzięki temu, że mamy taką listę rezerwową, dzwoniliśmy i w ciągu 20 minut przyszła pacjentka, którą zaszczepiliśmy, ponieważ szczepionki, które my mamy po rozcieńczeniu, muszą być zużyte w ciągu 6 godzin, więc w takich przypadkach, kiedy ktoś z umówionych nie będzie, zachoruje, z jakichś przyczyn nie będzie mógł dotrzeć do przychodni, będziemy poszukiwali, żeby tą dawkę zużyć.
I wtedy już nie będzie tej afery aktorsko-dziennikarskiej czy tam innej.
No w tej chwili
celebryckiej.
No ja myślę, że afer nie powinno być. Natomiast jest już rozporządzenie, które reguluje kolejność, w jaki sposób mamy poszukiwać tych, którzy pozwolą dawce szczepionki nie zmarnować się, i my listę seniorów rezerwową mamy.
A jeśli chodzi o te zmiany, które nastąpiły, to już w ostatnich dniach rząd poinformował o zmianie kolejności szczepień, która została ustalona w Narodowym Programie Szczepień, i zapowiedziano, że zgodnie z nowymi zasadami w etapie pierwszym będą mogły być szczepione również niektóre osoby poniżej 60 lat nawet, ale z chorobami przewlekłymi. Jak to pani w praktyce widzi?
Na razie tego w praktyce nie widzę, dlatego że szczepionki, które my dostaliśmy do dyspozycji, są jak gdyby zamówione do końca marca dla grupy seniorów, i możliwość zaszczepienia pacjentów, którzy są na przykład dializowani, czy pacjentów onkologicznych po przeszczepach, to jest grupa bardzo policzalna i myślę, że to będzie pula szczepionek dedykowana tylko tej grupie, poza tym systemem szczepień populacyjnych, które my prowadzimy.
A techniczna strona, to kto wystawi to skierowanie? Jak ktoś nie ma 70+, to on jeszcze nie ma skierowania w systemie?
Skierowania są wystawiane przez Centrum E-Zdrowia dla konkretnych grup, bo na przykład tutaj, jeśli chodzi o populację seniorów, to decydowały PESEL-e i dzień przed ruszeniem zapisywania były automatycznie wystawiane. Personel medyczny, wszystkie placówki lekarzy, pielęgniarki zgodnie z prawem wykonywania zawodu, natomiast personel niemedyczny był zgłaszany na specjalnych listach i wykazach. Lekarze mają możliwość wystawiania takich skierowań, natomiast samo skierowanie nie skutkuje szczepieniem, bo musi być zarezerwowana dawka szczepionki, bo teraz gdybym miała szczepić jakąś osobę dializowaną, to bym musiała powiedzieć któremuś seniorowi, przepraszam, nie zaszczepię pana, bo tu mam pacjenta na dializach. Takich rzeczy, one są niedopuszczalne i myślę, że ministerstwo przygotuje specjalną pulę szczepionek i instrukcje, jak te szczepienia tej grupie wykonać.
Ale na razie nie wiadomo kiedy.
Na razie w tej chwili nie posiadam takich informacji.
Część osób, którzy już zdołali się zarejestrować, wybiera się na szczepienie i nagle widzi, że do końca nie jest pewien, czy on może się szczepić, pomimo że chce. I teraz jakie są przeciwwskazania w ogóle?
Pierwszym głównym przeciwwskazaniem to jest uczulenie na glikol, na jeden ze składników, który występuje, i reakcja wstrząsowa. Ja w swojej populacji pacjentów takich nie mam, to jest bardzo rzadko występujące.
Ale swoich pani zna, cudzych pani może nie znać.
Tak, dlatego każdy pacjent wypełnia ankietę przed kwalifikacją przez lekarza.
Zapomni.
I w przychodni wypełnia ankietę.
Ale zapomnij o tym, że miał taki incydent.
To nie są wydarzenia, niech mi pan wierzy, pan redaktor, niech mi wierzy, że to nie są wydarzenia, o których człowiek zapomina, że miał reakcję wstrząsową. Reakcje wstrząsowe, które wystąpiły po ugryzieniu pszczół, os, szerszeni, tutaj nie są przeciwwskazaniem. Natomiast osoby bardzo silnie reagujące alergiami muszą o tym powiedzieć lekarzowi, bo niekiedy wymaga to przygotowania, podania leków antyhistaminowych. Natomiast to nie są sytuacje rutynowe. Wielu pacjentów, którzy mają wielochorobowość, chorują na problemy, mają kardiologiczne, na cukrzycę, zwłaszcza leki przeciwzakrzepowe, tu mają wątpliwości, czy mogą dostać iniekcję domięśniową. Mogą tą iniekcję dostawać, tylko trzeba dłużej ucisnąć miejsce wkłucia, ale to personel jest przeszkolony, wyczulony i po to jest kwalifikacja lekarza, żeby te niepewności różne wyłapać. Pacjenci też dzwonią i się pytają, że jeśli mają chorobę reumatyczną, przyjmują takie czy inne leki, czy mogą się szczepić. Więc zwykle wszystkie choroby przewlekłe są właśnie wskazaniami do tego, żeby osoby były zaszczepione, a nie przeciwwskazaniami.
A jeśli ktoś jest przed jakąś operacją?
To zależy, jaki jest zabieg, jak rozległy. I musi być też brana pod uwagę podanie drugiej dawki po 3 tygodniach. Więc albo zabieg trzeba przełożyć niekiedy, a niekiedy szczepienie odroczyć.
No dobrze, zapisał się ktoś na szczepienie i teraz wyszedł akurat na dziś termin, na godzinę powiedzmy 16, ale jest straszne samopoczucie, przeziębienie. I co wtedy się dzieje?
No, w takim wypadku najprawdopodobniej pacjent powinien mieć zlecony test w kierunku COVID, dlatego że objawy infekcji mogą sugerować zakażenie i wszystkich pacjentów z takimi objawami kierujemy, bo 90% pacjentów, którzy do mnie się zgłaszają z objawami infekcji, to mówi, mam zatoki chore, tak jak co roku, katar, nie pani doktor, to na pewno nie COVID. I no niestety potwierdzenia COVID-ów w tych przypadkach występują, rzadko nie, ale to są wskazania do wykonania testu i odroczenia szczepienia. Same infekcje, w ogóle jakiś stan podgorączkowy nie są przeciwwskazaniem do wykonywania jakichkolwiek szczepień, ale tu musimy brać pod uwagę, czy pacjent nie ma infekcji covidowej.
A jeśli chodzi o inne przyczyny zdrowotne, nieinfekcyjne, typu złamał nogę, nie daj Boże, poślizgnął się, warunki jazdy takie, że się nie da dojechać.
Jeśli pacjent nie jest w stanie do nas dotrzeć i dojechać i nie będzie miał podanej dawki, my szukamy zastępstwa, żeby nie zmarnowała się dawka. I wtedy taki pacjent może liczyć na zaszczepienie, poczekanie na liście rezerwowej. Jeśli ktoś nam wypadnie, to w podobnej sytuacji wtedy może również być zaszczepiony, ponieważ my jakiejś puli rezerwowej nie mamy. Mamy zaplanowane po 30 osób do końca marca.
Jaka jest tolerancja szczepienia drugiego? Czyli czy to musi być konkretnie w punkt te 21 dni, czy też w przypadku innych szczepionek może inaczej?
Może być później kilka dni, natomiast wykonując pierwsze szczepienie, my umawiamy pacjenta na drugie podanie szczepionki z podaniem konkretnej daty, konkretnej godziny, ponieważ jest to związane z dostawami szczepionek, które po dostarczeniu do naszej przychodni muszą być w ciągu 120 godzin zużyte, a ampułka po rozcieńczeniu w ciągu 6 godzin. Więc my do każdej ampułki, a dostaję ich 5 tygodniowo, planujemy szczepienie 6 pacjentów. I pacjent tu nie ma dowolności w ustalaniu godziny, daty szczepienia, ponieważ z danej ampułki będzie zaszczepione tylko 6 osób i my to planujemy.
Czyli z tego, co pani mówi, ta druga dawka to jest praktycznie nieodwołalna.
Tak, dlatego że nie możemy, bo gdybyśmy mieli szczepionki jednodawkowe, wówczas 2-3 dni czy tydzień później nie byłoby tu problemu. Natomiast ponieważ one są z jednej ampułki 6 dawek jeszcze w określonych godzinach, to musimy tego bardzo pilnować.
Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Wcześniej rozmawialiśmy z panią profesor Joanną Zajkowską z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeśli chcą Państwo odsłuchać tę i wcześniejsze audycje z tego cyklu, prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową. O 14 w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.